5 minut po 18 wkraczamy właśnie w drugą godzinę audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Zmienił się nam realizator, Mariusz Szuda zastąpił Ryszard Wojtowicz. Witamy, panie Ryszardzie, przy mikrofonach za to ten sam skład, czyli
Grzegorz Hołasik
oraz Wojciech Bernard. Będziemy z państwem do godziny 20. Sprawdźmy, co ciekawego do tej pory wydarzyło się na sportowych arenach.
W Moskwie na Łużnikach trwa finałowe spotkanie piłkarskich mistrzostw świata. Francja prowadzi z Chorwacją 2-1. Rozpoczęła się druga część spotkania, 47 minuta. Wynik nie uległ zmianie. 3 gole padły w pierwszej połowie. Najpierw w 18 minucie do własnej bramki trafił Chorwat Mandzukic, w 28 minucie wyrównał Perisic, a w 38 minucie po ręce Perisicza na polu karnym rzut karny dla Francji wykorzystał Griezmann, a zatem Francja prowadzi z Chorwacją, przypomnę, 2-1. Niemiec Jan Degenkolb wygrał 9 etap klanskiego wyścigu Tour de France z Arras do Roubaix, liczący 156,5 km, z czego sporo po bruku. Liderem pozostał Belg Greg Van Avermaet, który na metę dojechał dziś drugi. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajął 30. miejsce. W generalce Polak jest 6. W Londynie w finałowym meczu wielkoszlamowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu Serb Novak Djokovic pokonał Kevina Andersona z RPA w 3 setach 6-2, 6-2 i 7-6. Dobre występy polskich wioślarzy na finałowych regatach Pucharu Świata w szwajcarskiej Lucernie. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski wygrali rywalizację dwójek podwójnych. W dwójce podwójnej wagi lekkiej kobiet triumfowały Weronika Deresz i Joanna Dorociak. Z kolei kobieca czwórka podwójna uplasowała się na drugiej pozycji za Niemkami. Czwórka podwójna mężczyzn z Wiktorem Habelem z Poznani zajęła trzecią pozycję. Wygrali Brytyjczycy przed Holendrami. 48 minuta meczu Francja-Chorwacja. 2-1 prowadzą Francuzi, ale mamy rzut rożny dla reprezentacji Chorwacji wykonywany przez Lukę Modricza. Zamieszanie na polu karnym, ale piłka już wybita. Zatem cały czas 2-1 dla Francji.
Grzegorz wspominał o dobrych wynikach polskich wioślarzy. My do wioseł w tej godzinie jeszcze w audycji w sportowym rytmie na pewno wrócimy. Wcześniej jednak polatamy szybowcem, a później przeniesiemy się na tor Poznań. Szczegóły niebawem.
poniedziałku na lotnisku w Michałkowie pod Ostrowem Wielkopolskim odbywają się szybowcowe Mistrzostwa Świata. Niestety w mijającym tygodniu pogoda łaskawa dla pilotów nie była, bo do piątku udało się rozegrać zaledwie dwie konkurencje. Już w weekend było lepiej. Miejmy nadzieję, że drugi tydzień rywalizacji będzie dla pilotów bardziej łaskawy. A jak wyglądała rywalizacja w pierwszym tygodniu, czyli na półmetku, to sprawdziła Danuta Synkiewicz, która do Michałkowa pod Ostrowem się wybrała.
Jacek Dankowski, kierownik ekipy Polski. Kontrola sędziowska w sporcie szybowcowym jest bardzo obiektywna, ponieważ sędzia właściwie tylko sprawdza, czy rejestrator współpracujący z GPS-em nie popełni jakiegoś błędu. I w zasadzie jest duży poziom automatyzacji. Jako że w tej chwili wskazania GPS-u są bardzo dokładne, to wyniki też są bardzo dokładne i bezdyskusyjne. Natomiast jeśli chodzi o same reguły i punktacji, to jest to proste. My możemy troszkę się porównać do wieloetapowych wyścigów kolarskich, gdzie nasze mistrzostwa też się składają z kilku etapów. Mistrzostwa trwają 2 tygodnie i teoretycznie można rozegrać 14 konkurencji, jeśli tylko pogoda pozwoli. Zawodnicy w każdej konkurencji maksymalnie mogą zdobyć 1000 punktów. To od paru czynników zależy, czy jest 1000 czy mniej, przede wszystkim od długości trasy. I suma punktów w poszczególnych konkurencjach składa się na wynik końcowy. Czyli kto jest najlepszy we wszystkich konkurencjach, ten wygrywa. Także bardzo proste reguły.
Rejon zawodów jest bardzo rozległy.
Organizator mistrzostw Maciej Całka.
Zahacza o Dolny Śląsk, Łódzkie, Wielkopolskie, czy nawet Zachodniopomorskie, ale te szybowce będą widoczne, ponieważ one startują i lądują na lotnisku w Michałkowie. A czasami zdarza się, że nie dolecą do lotniska, w związku z tym nawet będą lądowania przygodne w polach okolicznych farmerów. I to będzie na pewno wielka przygoda zarówno dla pilotów, którzy będą musieli poznać lokalną społeczność, jak i dla naszych mieszkańców, którzy będą mogli z bliska u siebie zobaczyć szybowiec i jego pilota.
Szybownictwo jest bardzo uzależnione od pogody. Wychodzi się z założenia, że aby wynik był obiektywny, no to tych etapów porównawczych powinno być kilka. Regulaminowo minimum, żeby Mistrzostwa Świata były uznane za rozegrane, muszą się odbyć 4 konkurencje w każdej klasie.
Borys Kożuch, team captain Chorwacji. Dla nas jako dobra pogoda jest szansą, bo u nas jest pogoda bardzo dobra i nasi piloci są przyzwyczajeni latać w bardzo dobrej pogodzie. Czyli termika 3 aż 5 metrów codziennie, podstawy kumulusów 2800, 3300. I jakie zła pogoda, a lata się na wysokości 1000, 1200, to nasi piloci nie umieją sobie poradzić.
To są najlepsze szybowce, najnowsze konstrukcje, które się pojawiły na całym świecie.
Jeden z najbardziej utytułowanych pilotów świata, Sebastian Kawa.
No jest przede wszystkim JS3 z RPA, to jest właściwie taki najnowszy szybowiec klasy 15-metrowej. Są klasyczne szybowce typu Ventus i ASG29. Tutaj myślę, że jesteśmy może troszeczkę gorzej przygotowani niż najlepsze teamy, ale nie jest źle.
Prosisz mnie znowu, który to już twój list, by ci odpisać, jeśli tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic, w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Doskonale. chyba to czuł. Ktoś nagle krzyknął, tak to każdy by chciał. Coś pochwyciło i ściągnęło mnie w dół. Ostatni krzyk, łabędzia nuta.
Znakomite widowisko w Moskwie na Łużnikach. Finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja gra z Chorwacją. 59. minuta spotkania i w tej chwili reprezentacja Francji zdobywa trzeciego gola. Nie jest to już gol samobójczy. Nie jest to gol z rzutu karnego. To jest bramka strzelona ładnym uderzeniem zza pola karnego. Zatem Francja w 59. minucie prowadzi z Chorwacją 3-1.
A my za 3,5 minuty w audycji w sportowym rytmie przeniesiemy się na Tor Poznań, gdzie rozegrano kolejną rundę motocyklowych Mistrzostw Polski.
A dodam jeszcze, że strzelcem bramki dla Francuzów Pogba.
The best is yet to come. I know, you know, that we've only just begun. Through the highs and lows, and how can I live without you? You're such a part of me, and you've always been the one keeping me forever young. And the best
We'll cross another road and face another day. Soldiers never die.
Trzecia runda motocyklowych mistrzostw Polski na torze Poznań i Pucharu Polski. Dyrektor zawodów Paweł Melen.
Mamy bardzo, bardzo duże grono zawodników. Około 160 zawodników przybyło do nas na rundę. Tak jak pan wspomniał, są to wyścigowe motocyklowe mistrzostwa Polski, które są otwarte. Także gościmy także zawodników z krajów zagranicznych. Zawodnicy nie tylko z Polski, ale również z Czech, Słowacji, Niemiec, a nawet Litwy. Puchar Polski jest dedykowany generalnie dla zawodników tylko z Polski. A ciekawostką jest to, że możemy także obserwować motocykle z lat ubiegłych, tak zwane klasyki, czyli motocykle z lat 60., 70., czyli to, co widzieli, to na czym jeździli nasi rodzice. Także bardzo fajne połączenie nowych motocykli i tego, co jeździło kiedyś.
Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam tutaj na Tor Poznań, obserwując zawody, czy to samochodowe, czy to motocyklowe, zauważam, że właśnie te klasyki, o których pan wspominał, to wśród publiczności chyba cieszą się największym zainteresowaniem. Z czego to może wynikać? Jakiś tam sentyment gdzieś się odzywa?
Pewnie i sentyment, tak, bo ludzie naprawdę są związani wielką pasją z tymi motocyklami, ci, którzy są bardzo zaangażowani w tworzenie tej klasy, także to aż bije od nich. No ale nie zapominajmy też o tych nowych motocyklach, tak, tutaj gościmy na torze motocykle, które technicznie są motocyklami najwyższej klasy, motocykle, które również startują w mistrzostwach Europy Endurance, także no można przyjechać i zobaczyć naprawdę szybkie sprzęty.
Przed zawodnikami nie lada wyzwanie, jeśli chodzi o dobranie ogumienia na ten weekend, bo tutaj pogoda jest dość zmienna. Teraz świeci słońce, jest dość ciepło, ale jeszcze przed kilkudziesięcioma minutami tutaj trochę pokropiło. To nie jest łatwe zadanie, dobrać dobre ogumienie.
Dokładnie tak. No zawodnicy bacznie obserwują sytuację. No i to jest bardzo ważny element taktyczny, tak? No może niektórzy zawodnicy tak naprawdę nauczają się na takie warunki, gdyż jak to się mówi, no deszcz wybiera tutaj zawodników, którzy mają największą umiejętność i potrafią sobie radzić w trudnych warunkach. Więc no też dla widza może to być bardzo, bardzo ciekawe.
A na Tor Poznań wybrał się z radiowym mikrofonem Dawid Cytrowski.
66. minuta meczu, Francja-Chorwacja 4-1 dla reprezentacji Francji. Trójkolorowi bliżej mistrzowskiego tytułu przed chwilą Kylian Mbappé strzelił 4. gola. Przypomnę, że do przerwy Francuzi prowadzili 2-1, ale w drugiej połowie Pogba i Mbappé przed chwilą i za ich sprawą Francja prowadzi już 4-1.
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Za 4 minuty mówić będziemy o wioślarstwie.
You
drużyny piłkarskich Mistrzostw Świata Chorwaci się nie poddają. Zmniejszyli trochę rozmiary prowadzenia Francuzów. Już jest 2-4, a bramkę dla Chorwatów po fatalnym błędzie bramkarza Francuzów przed momentem zdobył Mario Mandzukic. W finale Mistrzostw Świata Francuzi prowadzą z Chorwatami 4-2. Do końca tego spotkania jeszcze niewiele, ponad 20 minut.
Tymczasem 25 lipca w Poznaniu na torze regatowym Malta rozpoczną się wioślarskie Mistrzostwa Świata do lat 23. Podczas kilkudniowych zawodów zobaczymy wielu zawodników, którzy mają szansę popłynąć także na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Mówi jeden z organizatorów zawodów, prezes Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo, Aleksander Daniel.
To jest ta kategoria wiekowa, która jest bezpośrednim zapleczem sportu seniorskiego. To są zawodnicy, jedyni zawodnicy, którzy w sezonie mogą startować w dwóch imprezach światowych. Mogą startować właśnie na imprezie U23 i na Mistrzostwach Świata Seniorów. Ci zawodnicy właśnie niedawno polskiej reprezentacji startują na Pucharze Świata Seniorów.
To pod względem prestiżu trzecia najbardziej popularna impreza po Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy Seniorów?
To jest druga impreza pod względem wartości uczestników. Pierwsze są to Mistrzostwa Świata Seniorów, druga to są Mistrzostwa Świata U23. To jest drugi pod względem, biorąc pod uwagę zasięg. W Poznaniu będziemy gościć 55 reprezentacji narodowych, ilość uczestników 1400 w Poznaniu będzie startować. No i właśnie tego poziomu, że to jest bezpośrednie zaplecze kadry seniorskiej, czyli to są zawodnicy, którzy praktycznie rzecz biorąc mają szansę wystartowania za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.
Mariusz Szumański, selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski. Na co stać będzie pańskich podopiecznych podczas tych mistrzostw tutaj w Poznaniu?
No, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ o ile w seniorach wiadomo od początku, seniorzy ścigają się w cyklu Pucharu Świata i bardzo dobrze się znają, wiedzą kto prezentuje i co prezentuje na początku sezonu, w połowie sezonu i z czym może ewentualnie przejechać na Mistrzostwa Świata. O tyle grupy młodzieżowe ścigają się każde praktycznie w innym miejscu. Włosi na przykład ścigają się głównie u siebie we Włoszech. My jeździmy do Niemiec, żeby skonfrontować się z Niemcami. Trudno jest przewidzieć, kto z jaką ekipą przyjedzie. Też jest taka sytuacja, że najlepsi zawodnicy młodzieżowi startują w seniorach, tak jak nasza dwójka Besternika. I czy wystartują w młodzieżowych, czy nie wystartują, to też decyzje zapadają właśnie po ostatniej edycji Pucharu Świata. Z naszych osad mam nadzieję, że do walki w finale na pewno włączy się dwójka podwójna mężczyzn z Poznaniakiem, z Mateuszem Świętkiem i z zawodnikiem WTW Włocławek Fabianem Barańskim.
Złota medalistka Igrzysk w Rio de Janeiro Natalia Madaj-Smolińska pewnie będzie kibicowała i trzymała kciuki za swoich młodszych nieco kolegów i koleżanki podczas tych zmagań tutaj na torze regatowym Malta w Poznaniu, prawda?
Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę, że w ogóle regaty odbywają się u nas w Poznaniu, bo będę mogła być każdego dnia od przedbiegów poprzez półfinały, finały, także już nie mogę się doczekać i bardzo się cieszę, że wszystkich będziemy mogli tutaj zobaczyć.
Wspominała pani, że te młodzieżowe Mistrzostwa Świata cieszą się taką, powiedziałbym, dobrą atmosferą. Co to oznacza? Jest troszkę inaczej niż na tych seniorskich zawodach?
Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że ta kadra młodzieżowa to są tacy młodzi ludzie, bardzo ze sobą zżyci. Świeżo po maturze są niektórzy, także tutaj krystalizują się ich plany na przyszłość. To tutaj są te najważniejsze wyścigi, czasami starty gdzieś tam o późniejsze marzenia i starty w tej kategorii seniorskiej. Ale rzeczywiście ta reprezentacja jest bardzo zżyta i to jest na pewno inna atmosfera. Oczywiście to są w 100% profesjonaliści. Oni tak samo jak seniorzy przykładają się do wszystkich startów, treningów. Wszystko jest na bardzo dużym skupieniu, ale mimo wszystko ta młodość ma swoje prawa i gdzieś tam każdy stając na starcie, tak jak w seniorach, mamy już pewnych faworytów i wiemy z kim mamy do czynienia. Tak tutaj jest dużo takich jeszcze niewiadomych i czasami miłych niespodzianek na tych startach.
All lies. We just gave up and said.
niespełna kwadrans do zakończenia finałowego spotkania piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Rezultat bez zmian. Francuzi wygrywają z Chorwacją 4-2.
A my teraz powiemy o Mistrzostwach Europy w żeglarstwie, które odbywały się u wybrzeży Gdyni na Zatoce Gdańskiej, dlatego że bardzo dobrze wypadł tam wielkopolski zawodnik pochodzący z Rokietnicy, żeglarz AZS-u Poznań Szymon Wierzbicki, który razem ze sternikiem Dominikiem Buksakiem w olimpijskiej klasie 49er wywalczyli srebrny medal Mistrzostw Europy. Bardzo dobra, równa rywalizacja w wykonaniu tych zawodników. Czwarte miejsce zajęła inna polska załoga, Łukasz Przybytek i Paweł Kłodziński, ale miała olbrzymiego pecha, dlatego że Przybytek z Kołodzińskim przed finałowym wyścigiem prowadzili, jednak awaria łódki w ostatnim wyścigu sprawiła, że zostali zdyskwalifikowani i to przesunęło ich na czwarte miejsce. A Dominik Buksak z Szymonem Wierzbickim, ten drugi, przypomnę, z AZS-u Poznań, ze srebrnymi medalami, to drugi duży sukces tych zawodników, bo przypomnę, że ta załoga w kwietniu wygrała regat Pucharu Świata we francuskim Hier, no i poważnie myśli o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Dodam jeszcze, że w klasie 49er Mistrzostw Europy zdobyli Hiszpanie Diego Botin i Igo Maral, a my posłuchajmy, co po ostatnim finałowym wyścigu, który dał srebrny medal, powiedział żeglarz AZS-u Poznań Szymon Wierzbicki.
Niesamowicie brzmi i uczucie jest niesamowite. Już w zeszłym roku, będąc piątą załogą w Europie, uczucie było po prostu miażdżące. A teraz jeszcze dołożyliśmy i fajnie, bo widać ten progres. Widać to, że się pniemy w górę, apetyty na kolejne wysokie miejsca są jeszcze większe. No, dzień był ciężki, rozpoczął się dość wcześnie. Schodziliśmy na te wyścigi z taką chłodną głową. Wiedzieliśmy, że jeszcze jest dużo można nadrobić, dużo można stracić. Warunki były trudne, stawka się tasowała. My pływaliśmy cały czas dosyć równo z przodu i to nam ułatwiło start w tym medalowym wyścigu, gdzie już straty do liderów mieliśmy niewielką, bo tylko 6 punktów. Także po analizie miejsc i punktów dzielących nas między konkretnymi załogami zrobiliśmy sobie taktykę na ten medalowy wyścig i jak widać wszystko się udało. To było minimum, żeby sięgnąć po medal, ale sytuacja na trasie się cały czas zmieniała. W końcu już pod koniec wyścigu płynęliśmy czwarci, byliśmy pewni srebra i tak do mety dopłynęliśmy. No my wytrzymaliśmy tą presję, bo te łódki cały czas gdzieś tam nas doganiały. Warunki też były ciężkie, bo ścigaliśmy się blisko plaży, wiatr był zmienny, różny w sile, no ale dobra taktyka i konsekwencja w żeglowaniu dała nam dobry wynik na mecie. To dzięki ciężkiej pracy, którą razem zostawiamy. My plan dosyć dobrze skonkretyzowany, także nasze przygotowania pod konkretne imprezy są dobrze nakierowane, są podparte tym doświadczeniem, które starsza załoga zdobyła gdzieś tam we wcześniejszych latach i doświadczeniem naszego trenera, który również może pochwalić się srebrnym medalem Mistrzostw Europy. Także mówię, to jest zasługa całej ekipy, to, że ten progres jest tak widoczny, jest tak stały. My już mamy te szlaki przetarte, wiemy co robić, trener zawsze nam powie, co jest nie tak. I my korzystamy z tej wiedzy i wykorzystujemy ją, jak widać, dobrze.
Na początku sierpnia w Danii odbyną się Mistrzostwa Świata Żeglarskie i tam również będzie rywalizacja w klasie 49er i będzie to pierwsza olimpijska kwalifikacja. 8 najlepszych załóg zapewni dla swojego kraju miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. To jest pierwszy etap kwalifikacji. No i właśnie, to jest później orzech do zgryzienia, dlatego że tylko jedna załoga z każdego kraju może wystartować w danej klasie na Igrzyskach Olimpijskich. Tak samo będzie w Tokio. A w klasie 49er mamy dwie dobre załogi. Jedna to Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki z AZS-u Poznań. Szymona przed chwilą wysłuchaliśmy, a druga to Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Zatem będzie najpierw walka o olimpijską przepustkę, a później o to, która polska załoga na Igrzyska do Tokio pojedzie. 85. minuta meczu finałowego Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Moskwa, Łużniki, Francja, Chorwacja 4-2 dla Francji.
A teraz na naszej antenie o bieganiu. Artur Kujawiński, poznaniak, były prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale przede wszystkim prowokator biegania i sam biegacz, szykuje się do kolejnego poważnego wyzwania. Szczegóły w naszej rozmowie.
To, że Artur Kujawiński, poznański biegacz maratończyk, lubi wyzwania, już wiemy. Dlatego, że biegł do Sparty, dlatego, że biegł już wszerz przez Wielką Brytanię. No ale teraz Artur szykuje się naprawdę wielkie wyzwanie.
Badwater, numer jeden absolutny w świecie biegów ultra. Badwater w Kalifornii, Dolina Śmierci, 217 km wprawdzie, biegałem już dłuższe dystanse, ale tutaj warunki są ekstremalne. Na tą chwilę dzisiaj mamy tam na miejscu 50 stopni Celsjusza odczuwalne. My w tej temperaturze będziemy kilkanaście godzin, przynajmniej kilkanaście, jeżeli skończę poniżej dwóch dni. Jeżeli będzie szło wolniej, no to niestety będziemy wystawieni na kolejne kilkanaście godzin powtórkę w tym upale. O tyle wisienka na torcie, że tylko 100 osób z całego świata jest dopuszczonych do tego biegu i tylko tam można się dostać na zaproszenie na podstawie długoletniego doświadczenia i też wyników sportowych, ponieważ czteroosobowa komisja ocenia, czy dana osoba, krótko mówiąc, jest w stanie ukończyć ten bieg.
217 km w upale, ale to nie jedyne trudności.
Startujemy o 23 i wydawałoby się, że będzie chłodno, ale to są temperatury w granicach 40 stopni. Także to, że jest noc, nie oznacza, że jest chłodniej. Do 70 około kilometra mamy w miarę płaski teren i w nocy, więc tutaj trzeba się sprężyć i jakby no w miarę nie przesadzając z prędkością trzeba pokonać ten dystans, ale jak tylko wyjdzie słońce, zaczyna nam się przewyższenie 1500 metrów i od razu temperatura skacze do około 50 stopni i w takiej temperaturze aż do godziny 20 będziemy przebywać. W tym czasie będą dwie góry do pokonania w wysokości 1500 metrów, takie śnieżki, a na końcu meta na 2500. Przypomnę, że my ruszamy z poziomu minus 80 metrów pod poziomem morza, także te 2500 metrów, gdzie jest meta, to jest naprawdę 2500. To są warunki pustynne. Miałem przyjemność tam być w grudniu, żywych, że tak powiem, organizmów nie widziałem. Co najważniejsze, jest obowiązkowy support. Nie ma żadnych punktów odżywczych, dlatego że nikt z obsługi nie wytrzymałby wystawienia na, oprócz biegaczy oczywiście, wystawienia się na słońce i czekania na wszystkich zawodników. Obowiązkowy support czteroosobowy. Mój brat Grzegorz, moi przyjaciele dwaj, Damian Drążkiewicz i Damian Kaczmarek oraz Marcin Babiniak będą mi pomagali i tak naprawdę bez nich na pewno bym nie ukończył, ponieważ muszą być kierowcy, muszą być osoby, które będą mnie polewać wodą, przygotowywać posiłki, także pełna obsługa, ponieważ my walczymy, można by powiedzieć, nawet o życie, o przetrwanie. Nawet godzinne przebywanie w tej temperaturze, w tej strefie jest, krótko mówiąc, niebezpieczne dla zdrowia.
Czy support cały czas będzie miał ciebie na oku, czy oni będą w konkretnych miejscach na ciebie czekali?
W większości będą mieli mnie w zasięgu wzroku. Tam są długie proste, mające nawet do kilkunastu kilometrów, więc jest możliwość, żeby po prostu cały czas gdzieś w pobliżu jechać i obserwować mnie na trasie.
Co twoi przyjaciele, którzy będą cię wspierać, biorą ze sobą?
Koszty niestety są potężne, ponieważ musimy na miejscu wynająć samochód. Będzie to siedmioosobowy Dodge Caravan. Musimy wymontować część siedzeń, cztery lodówki, 120 litrów płynów i do polewania, i do picia. Specjalne jedzenie też, no, grzałki, żeby można było coś przygotować, ponieważ te pięć osób, czyli ja i cztery osoby, musi się przez dwa dni wyżywić na trasie, musi się schładzać, także jest to bardzo duża logistyka. W zasadzie teraz ostatnie dwa tygodnie to spędzamy czysto nad logistyką, nad opracowaniem wszystkich aspektów.
W tym roku pogoda nas, można powiedzieć, letnio rozpieszcza, jest ciepło, ale obawiam się, że to i tak jest za mała, żeby się do takiego ekstremalnego biegu w upale przygotować.
Ja konsultowałem przygotowania z amerykańskimi biegaczami, którzy już ukończyli Badwater. To, co zalecali przede wszystkim, to sauna. Chodzenie trzy razy w tygodniu w temperaturze około 100 stopni, 10% wilgotności, także bardzo sucha. No i na tyle się już przyzwyczaiłem, że dla mnie 30 stopni obecnie to nawet bym powiedział żartobliwie, że jest chłodno. Nie odczuwam zupełnie tej temperatury. Tam będzie około 50, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Warto podkreślić, że w tym biegu bierze udział w tym roku, jak i w poprzednich latach, zaledwie 15 Europejczyków. Europejczycy przede wszystkim mają trudniej, bo większość z nich pochodzi czy to z Wielkiej Brytanii, czy Szkocji, czy gdzieś tutaj z okolic Polski. I my tych temperatur nie mamy możliwości wypróbowania.
Kiedy lecisz do Stanów Zjednoczonych i od kiedy trzymać kciuki?
W najbliższy wtorek lecimy całą ekipą do Stanów Zjednoczonych. Start jest 23 lipca o godzinie 23, 9 godzin przesunięcia, czyli u nas będzie 24 lipca, 8 rano. Trzymajcie kciuki. Jeszcze ważna informacja. My ten bieg dedykujemy chorej na raka Honoracie Gawrońskiej. Film dokumentalny teraz właśnie kręcony na podstawie naszego udziału i jej codziennej walki o życie, także ten wyczyn się przysłuży temu, żeby można było nagłośnić jej przypadek walki o życie i też możliwość refundacji leku, który bierze obecnie, żeby funkcjonować.
A jeśli tak być miało, stoję tu. Ciągle jeszcze wiesz za mało, byś sądzić mógł. Bo jeśli ci
prawie równo miesiąc temu, 14 czerwca o godzinie 17 na stadionie Łużniki. Rosja podejmowała Arabię Saudyjską i to był mecz inaugurujący piłkarskie Mistrzostwa Świata. 5-0 wygrali gospodarze. Dzisiaj na tym samym obiekcie klamrą spinany jest cały turniej.
Trwa doliczony czas meczu finałowego. Francja prowadzi z Chorwacją 4-2. Tutaj sędzia doliczył aż 5 minut do 90. Jeszcze z tych 5 minut minuta i około 10 sekund. Przypomnę, że rozpoczęło się to dzisiaj bardzo szybko. W 18 minucie od bramki samobójczej Mario Mandzukicza, w 28 minucie wyrównał Iwan Perisic, no a w 38 minucie Perisic zagrał ręką, wybijając piłkę z własnego pola karnego. Zatem sędzia podyktował po interwencji VAR rzut karny, który na gola zamienił Antoine Griezmann. Zatem do przerwy Francja prowadziła z Chorwacją 2-1. No i po przerwie bardzo szybko Francuzi w 59 i w 65 minucie Pogba i Mbappé podwyższyli wynik spotkania odpowiednio na 3-1 i 4-1, a później fatalny błąd Lorisa, który wybijając piłkę właściwie w nią nie trafił, czy też trafił źle, a podbiegł do niego Mario Mandzukic, tylko wystawił prawą nogę i ta piłka odbiła się od prawej nogi i wpadła do bramki. Zatem Mario Mandzukic w 69 minucie strzelił kontaktową bramkę w drugiej połowie dla reprezentacji Chorwacji, no ale od tego czasu wynik się nie zmienił i tak możemy to spotkanie ocenić, że przez większą jego część, nie przez cały mecz, ale przez większą część, to Chorwacja atakowała, próbowała, stwarzała sytuacje podbramkowe, a do bólu skuteczni Francuzi strzelali po prostu w tym spotkaniu bramki. No i to są ostatnie sekundy meczu na Łużnikach, w którym Francja prowadzi z Chorwacją 4-2. Po godzinie 19 połączymy się z naszym telefonicznym ekspertem. Będzie nim dzisiaj Marcin Drajer, trener, koordynator Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i po 19 o tym spotkaniu finałowym porozmawiamy. A mecz właśnie się zakończył.
Ja tylko dodam, że królem strzelców mundialu w Rosji został Anglik Harry Kane z dorobkiem 6 bramek. On był najskuteczniejszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o dobiegające właśnie końca mistrzostwa piłkarskie w Rosji. Wielka radość Francuzów, smutek i łzy rozpaczy po stronie chorwackiej, ale taki jest sport, taki jest futbol. Puchar Świata wędruje do Francji. Antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie wrócimy jeszcze po godzinie 19. Będzie okazja dowiedzieć się, jak przebiegała kolejna przedsezonowa prezentacja piłkarzy Lecha Poznań. Będziemy mówić także o przygotowaniach piłkarzy poznańskiej Warty do pierwszoligowego sezonu. Poza tym sprawdzimy, jak radziły sobie na bardzo ciekawym turnieju piłkarskim najgorsze drużyny piłkarskie w kraju.
A teraz powoli kończymy pierwszą część, drugą część audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Przypomnę, że piłkarskim mistrzem świata reprezentacja Francji, która w finale na Łużnikach pokonała reprezentację Chorwacji 4-2. Do przerwy Francuzi prowadzili 2-1. Wczoraj w meczu o trzecie miejsce Belgia wygrała z Anglią 2-0. Zatem kolejność mistrzostw świata: Francja, Chorwacja, Belgia i Anglia. Tak się wyłożyła ostatnia czwórka.
A my zapraszamy po 19:00.